Iwona Wysocka, w studiu goście profesor Lidia Wolska, kierownik Zakładu Toksykologii Środowiska GUMET i dr Monika Cieszyńska-Semenowicz, również z tego samego zakładu. Dzisiaj będzie o plastiku. Ostatnio sporo jest doniesień o plastiku, o tym, że znaleziono go już nawet w ludzkim organizmie, a dokładniej chodzi o mikroplastik. Znaleziono go w ludzkich odchodach, tak wynika z badań naukowców z Austrii. Uczeni zbadali kał 8 osób z różnych części świata. Badaniom poddano osoby z Polski, Wielkiej Brytanii, Austrii, Włoch, Rosji, Finlandii, Japonii i Holandii i niestety u wszystkich wykryto mikroplastik, a dokładniej aż 9 jego różnych rodzajów. Z innych badań wynika, że mikroplastik jest obecny m.in. w piwie, miodzie, rybach, owocach morza, oczywiście w wodzie, w butelkach plastikowych. U wszystkich badanych osób znaleziono drobinki plastiku z butelek PET. Według naukowców nawet połowa ludzkości nieświadomie spożywa dziś plastik. Co więcej, wyszło im też, że codziennie w odchodach każdego z nas znajduje się od 800 do 1000 mikrokawałków mikroplastiku. No i wracamy do plastiku, do samego plastiku. Co to takiego plastik? I dzień dobry szanownym paniom.
Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry państwu. No właśnie, zabrzmiało tak przerażająco, jeśli chodzi o pani wypowiedź.
To pani profesor Lidia Wolska.
Ale warto by było zacząć od właśnie tego, czym jest plastik. Plastik to określenie oczywiście potoczne. W obszarze technologii i naukowców używa się raczej sformułowania tworzywo sztuczne. I teraz czym są te tworzywa sztuczne? Otóż tworzywa sztuczne złożone są z polimerów i z różnych dodatków. O tym trzeba pamiętać.
A dlaczego trzeba o tym pamiętać, pani profesor?
Właśnie wytłumaczę. Więc pierwsza rzecz, polimer. Polimer to jest cząsteczka, która ma, złożona jest z takich mniejszych cząsteczek w wyniku reakcji polimeryzacji i ona jest zwykle bardzo duża, długa. I w zasadzie mówi się wśród toksykologów, że raczej nie jest toksyczna. Natomiast problemem są te dodatki. Po cóż nam są te dodatki? Otóż okazuje się, że taki polimer często nie ma właściwości, których my pożądamy. Na przykład jest za mało plastyczny i nie można by było tej butelki, w której wodę, z której wodę pijemy, no nadać jej odpowiedni kształt. Potrzebne są zatem plastyfikatory. Nie jest błyszcząca, więc są dodatkowe inne substancje dodawane. Czy też kolor jest nadawany. Są też dodawane substancje, które powodują, że ten plastik nie powinien się starzeć, czyli pod wpływem światła w jakiś sposób zmieniać się, niekoniecznie pożądany. Czyli plastik, czyli tworzywo sztuczne, to jest złożona w zasadzie materia. Polimer plus te wszystkie dodatki, które stanowią często dość znaczny udział wagowy. I problemem właśnie są te substancje. Jeżeli chodzi o polimer, to są to substancje, które są bardzo trwałe, zatem jeżeli dostaną się do środowiska, to tam w tym środowisku dość długo potrafią przebywać. Ale jak mówią toksykolodzy i ekotoksykolodzy, oddziaływanie takie toksyczne niekoniecznie jest duże, czy też takie zwracające uwagę. Natomiast właśnie te mniejsze składniki, czyli te wszystkie dodatki. I wśród tych dodatków jest sporo substancji, które no, w różny sposób mogą oddziaływać na środowisko i człowieka. I tutaj możemy wymienić takie substancje jak chociażby ftalany, o których myślę, że już nie jeden słuchacz usłyszał.
Co to takiego jest, pani profesor?
Znaczy chemicznie nie będę określała tej
pewnie nie zrozumiemy, ale tak, żebyśmy mogli
chodzi o
pojąć.
To, że to jest nieduży związek, który właśnie dodawany jest po to, by nadać plastyczność polimerowi. I jako taki ma możliwość migrowania z tego plastiku. Migrowania, czyli wypłukiwania czy odparowywania i zatem łatwego dostawania się do środowiska. Jeżeli chodzi o ftalany, to są substancje znane od lat, badane, przy czym w tej chwili, gdybyśmy próbowali znaleźć miejsce, które jest wolne od tych związków, to przypuszczam, że takiego miejsca na świecie nie znaleźlibyśmy. Jako anegdotkę mogę powiedzieć, że jeden z naszych gości wspomniał o takim fakcie, iż w laboratorium swoim chcieli oznaczać właśnie ftalany. Zbliżało się lato, zatem obuwie wymienili na plastikowe klapki i okazało się, że mają dość mocno zanieczyszczone laboratorium tymi ftalanami, co utrudnia właśnie procesy oznaczania.
A jak wielki to jest problem plastik w tej chwili, dzisiaj w środowisku? Ile tego jest? Bo my sobie nie zdajemy sprawy z tego. Rozmawiałam z paniami przed audycją i też zwracałyście uwagę na to, na te ilości niesamowite tych substancji.
Tak, a więc możemy tutaj mówić o...
Doktor Monika Cieszyńska,
tak, Zmianowicz. 8,3 miliarda ton plastiku wyprodukowane kiedykolwiek, a więc przyjmuje się, że tym plastikiem moglibyśmy już teraz owinąć ziemię. Są to strasznie duże ilości. Przede wszystkim wynika to z tego, że plastik w znacznej mierze jest kumulowany na składowiskach odpadów. On nie jest w żaden sposób, w małym udziale jest recyklowany, więc my tak naprawdę głównie w produktach takich, w opakowaniach, to są siatki jednorazowe, ten plastik jakby zbieramy, kumulujemy i on kończy po prostu na wysypisku odpadów, tak?
Tak, a tutaj jeszcze może dodam, że właściwie nie wiem, czy w tej chwili można znaleźć wyrób, który nie zawierałby plastiku w jakiejkolwiek formie. Bo nie wiem, czy Państwo wiecie, iż na przykład torebki, w których przechowywane są zioła, na zewnątrz są papierowe, ale wewnątrz niestety są wyłożone folią plastikową. I tutaj, Moniko, spróbujmy wymienić te elementy, w których ten plastik znajdujemy, więc opakowania.
To podziała na wyobraźnię.
Opakowania to chyba jest takie najbardziej oczywiste, ale może z niektórych rzeczy nie zdajemy sobie sprawy. To są produkty wyposażenia wnętrz.
Jakie
nowe,
na przykład?
Nowe wykładziny, meble, nowe dywany, które jak kupujemy, dobrze by było właśnie wywietrzyć pomieszczenie, sprawić, żeby te związki chemiczne przynajmniej na początku jakby usunąć z naszego tego najbliższego otoczenia.
No tak, ale jeśli mowa o meblach, to już niewiele z tym zrobimy, bo one
później
będą z nami po prostu cały czas.
Tak samo właśnie remonty czy coś. To są również produkty dla dzieci, bo przecież proszę zwrócić uwagę na to, że większość zabawek to są zabawki plastikowe, że wózki, wszelkiego rodzaju jakby
piłki,
wszystkie przez dzieci jakby używane są kolorowe i są plastikowe. Kolorowe, czyli no jakby dodawany był do nich barwnik po to, żeby te plastiki dla dzieci, te zabawki były bardziej atrakcyjne.
Ale proszę Państwa, ubrania nasze to są tworzywa sztuczne.
I jest problem, kiedy je pierzemy.
Tak, dokładnie, ale spróbujmy wymienić jeszcze kilka innych elementów. Otóż na pewno Państwo wsiadając do samochodu, a zwłaszcza nowego, odczuwacie pewien zapach. Samochód wewnątrz to jest spora ilość plastiku, ale to samo jest z samolotami. Wszelkiego rodzaju rury w tej chwili, czy takie inne elementy, które kiedyś były wykonywane na przykład z blachy ocynkowanej, a które służyły do budowy dachu. Cóż tam jeszcze? Płyty
obuwie
gramofonowe, kleje, farby, ale też proszę Państwa, no, piękne zastosowanie jest w obszarze medycznym. Wiele urządzeń, ale też i wiele elementów, które nam w pewnym momencie pomagają żyć, czy też bardziej komfortowo żyć, również wykonanych jest z tworzyw sztucznych.
Na przykład taka kość z drukarki 3D wydrukowywana, którą się wszczepia osobie, która tego potrzebuje. To też jest taki
element. Tak. Także zastosowanie rzeczywiście tworzyw sztucznych jest absolutnie powszechne. W świecie nauki nawet mówi się w tej chwili, że żyjemy w takim świecie plastikowym. I tego plastiku wokół mamy rzeczywiście dużo.
A o tym, jak, w jaki sposób ten plastik może nie to, że się dostaje do naszego organizmu, ale w jaki sposób może się dostawać, będziemy mówić po 14.30. Już teraz Państwa zapraszam. Powiemy też, jak się przed tym bronić, chociaż troszkę.
Nie daj się oszukać. Audycja dla lubiących wiedzę.
14.31 w studiu Iwona Wysocka i goście, dwie panie, profesor Lidia Wolska, kierownik Zakładu Toksykologii Środowiska GUMET i dr Monika Cieszyńska-Semenowicz z tego samego zakładu. Napisał do nas pan Andrzej, witam, padłe wieloryby miewają często w żołądkach nawet kilkadziesiąt kilogramów tworzyw sztucznych i nie trzeba wielkiej wyobraźni, by stwierdzić, że zwierzęta te giną w męczarniach, podobnie zresztą jak miliony ptaków i ryb czy innych stworzeń, a my obudziliśmy się jakieś 30-40 lat za późno, napisał pan Andrzej. Dodam tylko, że tytułem przypomnienia, że boom na plastik zaczął się na dobre po II wojnie światowej. Globalna produkcja tworzyw sztucznych wzrosła z 1,5 miliona ton w 1950 roku do 100 milionów ton w 1989 roku, a już w 2017 roku roczna produkcja osiągnęła poziom 350 milionów ton tworzyw sztucznych. Mówiliśmy już, co to takiego plastik, mówiliśmy sporo o tworzywach sztucznych, gdzie możemy je spotkać, gdzie się natknąć na tworzywa sztuczne, a właściwie to jak trudno jest ich uniknąć i kontaktu z nimi, bo one są wszędobylskie i nas otaczają. W takim razie w jaki sposób mogą przedostawać się do naszych organizmów?
I oczywiście mamy różne przedmioty plastikowe. Mamy takie, które używamy, stosujemy przez dłuższy okres czasu, na przykład jakieś opakowania na buty, ale też mamy takie narzędzia, czy też elementy, które właściwie wykorzystujemy chwilę. Chociażby sztućce właśnie plastikowe, czy słomki plastikowe, czy kubki plastikowe, tak? Czyli te elementy, które teoretycznie służą do tego, żeby w miarę higieniczny sposób zapewnić bezpieczeństwo spożywania żywności w tak dużym gronie.
Pani profesor, całe wnętrze lodówki jest plastikowe.
Tak, niestety tak. Niestety tak. To w momencie zakupu również czujemy, bo tam się uwalniają właśnie te bardziej lotne związki, te mniejsze, o mniejszych rozmiarach, ale polecam każdemu, kto jest zainteresowany, żeby zrobił sobie listę, czyli zinwentaryzował, ile u niego w domu jest elementów wykonanych z tworzyw sztucznych, a ile dla takiej równowagi z innych elementów, czyli metal, szkło czy drewno. Niestety część właśnie tych produktów dość szybko trafia do śmietnika u nas w domu. I w ten sposób niestety trafia również na składowiska, których de facto już nie powinno być, bo powinny być zakłady, które zajmują się utylizacją odpadów stałych, czyli przeróbką, odzyskiwaniem, recyklingiem i tak dalej.
Dlaczego ich nie ma?
Nie, są te zakłady.
Ale
oczywiście.
Ale tak mało podlega tym recyklingowi.
Ja na to pytanie nie czuję się kompetentna, by odpowiedzieć, chociaż pewnie jako obywatel mam tam jakieś swoje zdanie.
I ono też jest ważne.
Myślę, że tutaj jest kwestia takiej ogólnopolskiej mobilizacji ludzi, którzy mają pomysły, rozwiązania, jak tym zarządzać bardziej niż stosować takie ad hoc rozwiązania. sądzę, że to mogłoby pomóc, takie długofalowe rozwiązanie, czy też propozycje rozwiązań, ale jak mówię, nie czuję się w tej materii kompetentna. Niestety tą drogą plastik trafia do środowiska, ale nie tylko, ponieważ w tej chwili mówimy bardzo dużo o plastiku w morzach i w oceanach. Oczywiście no, to jest ten element, który związany jest z użytkowaniem w różny sposób mórz i oceanów i dopływem wód z lądu również do właśnie tych odbieralników. I tam ostatecznie gromadzą się te plastiki, ulegają różnym przemianom. Moniko, ty zajmowałaś się trochę tematem.
Mikroplastik szczególnie tak, jest te,
mikroplastik problematyczny. Są to takie drobiny plastiku. Zwykle ta definicja określa, że to jest średnica poniżej 5 mm. One są o tyle niebezpieczne w środowisku, że mylą zwierzęta. Czyli drobne, małe nawet zwierzątka zjadają je, mylą je z pożywieniem. Stąd bardzo często mikroplastik jest wykrywany właśnie w organizmach żywych, które później też na przykład na naszym stole się znajdujemy, lądują, prawda? Tak. Mikroplastik to również bardzo duży problem w oczyszczalni ścieków. Może on jakby powstawać, jest on używany chociażby w pastach do zębów, w peelingach, które stosujemy, w kosmetykach. My to wszystko spłukujemy ze sobą, to trafia jakby do kanalizacji, no i nie jest w wystarczającym stopniu, nie jest w stanie taka oczyszczalnia tego usunąć, podobno, no i to ląduje jakby w środowisku.
Podobno opony też produkują niesamowite ilości mikroplastików, które potem
w jakimś sensie... Tak, no i to są też takie jakby drobiny, które też w trakcie prowadzenia auta, prawda, ściera się ta warstwa gumowa. Stąd to wszystko też jakby znajduje się w środowisku i przedostaje się do tego środowiska.
Tak, i gdzieś trafia do tych niższych poziomów troficznych, czyli do małych zwierząt, a ponieważ one stanowią pożywienie dla tych większych, to ostatecznie również trafia do ryb, które my jako ludzie również spożywamy. To już pani wspomniała.
No i później
o
możemy
tym,
właśnie tak. znaleźć w kale, tak?
I ja tutaj słuchaczom podpowiem, żeby obejrzeli sobie butelkę plastikową z wodą mineralną, którą kupują, bo nieraz no mówi się, że w takich gorszej jakości butelkach, to są te takie bardziej mięciutkie zdaje się, można wypatrzeć te drobinki mikroplastiku pływające w wodzie i my sobie nawet sprawy nie zdajemy, jeśli nie spojrzymy, co tam pływa, to my to po prostu wypijamy, a to jest ten jakiś odprysk od butelki, w której ta woda się znajduje.
Nie wiem, czy to będzie właściwe, żeby w tym momencie zaprosić Państwa na Dni Nauki.
Właściwe, jak najbardziej.
Gdańskiego
podnosimy
Uniwersytetu
świadomość.
Medycznego. Dlaczego? Dlatego, że tam na stoiskach prezentujemy Państwu oprócz obszaru medycznego właśnie te elementy, które mają wpływ na zdrowie. Ja tutaj chciałam jeszcze jedną rzecz podkreślić. Mianowicie to, że oprócz tych mechanicznych problemów, czyli czy mechaniczno-fizycznych, że drobny mikroplastik dostaje się do środowiska i gdzieś wędruje z łańcuchem troficznym, to jeszcze problemem jest migracja z plastiku generalnie i z tych drobnych elementów plastiku również. Mówiłam o tym, że migrują te dodawane elementy, które sprawiają, że plastik ma, czy polimer ma te pożądane właściwości. Wśród związków, wspomniałam o ftalanach, ale jest bisfenol A, o którym zapewne wiele słuchaczy już słyszało. Są związki, które są specjalnie dodawane po to, by nadać pewną cechę niepalności materiałom, które się wykorzystuje. Okazuje się, że wśród tych związków są i takie, które wpływają na układ hormonalny człowieka, ale nie tylko, bo również świata zwierzęcego. I tu można by było sporo przykładów przytoczyć, jakie obserwowano zmiany. Ja może tylko o jednym powiem. Otóż zauważono, że poniżej zrzutu ścieków z oczyszczalni następuje feminizacja pewnych organizmów, czyli jest więcej, jeśli chodzi o liczebność płci żeńskiej. To zainteresowało prawie 40 lat temu Francuzów i w tym momencie w zasadzie zaczęto się zastanawiać, skąd się te rzeczy biorą. Ewidentnie było to związane z ściekami oczyszczonymi.
Już.
Dodaję, oczyszczonymi, które wprowadza się do zbiorników wód powierzchniowych. Z czasem nazwano te związki, mianowicie mówi się, że są to związki rozprzęgające układ hormonalny, czy zaburzające układ hormonalny. Komisja Europejska pod koniec ubiegłego wieku intensywnie się zajmowała tematem. Tam około 800 związków zostało wytypowanych początkowo jako te, które są podejrzane o takie działanie. W tej chwili w dyrektywie jest tych związków 66. Nie dlatego, że inne są mniej szkodliwe, tylko dlatego, że jakby mniej się ich używa. Natomiast co to są te związki zaburzające układ endokrynny? Otóż są to związki, które w pewien niekorzystny sposób wpływają na różne funkcje organizmu, a zwłaszcza funkcje związane z rozrodczością. Chociaż początkowo sądzono, że to jest ten główny element. W tej chwili mówi się, że te związki również mają połączenie czy też korelację z cukrzycą na przykład, czy otyłością. W 2015 roku Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, tutaj może właściwą osobą byli endokrynolodzy, podniosło larum artykułem, w którym zwrócono uwagę na wysyp wręcz problemów związanych z układem hormonalnym u dzieci zwłaszcza, ale u osób dorosłych również. Ten polski protest, to polskie larum było poprzedzone rok wcześniej europejskim artykułem, znaczy artykułem, który napisało Europejskie Towarzystwo Endokrynologiczne, gdzie dokładnie podobne problemy zostały podniesione. Jak się rozmawia z endokrynologami, to oni podkreślają, że rzeczywiście jest bardzo dużo przypadków problemów u ludzi związanych z układem endokrynnym i niestety w tworzywach sztucznych te związki dodawane, no jest spektrum związków, które mają takie działanie. One mogą migrować do żywności, ale mogą migrować też do powietrza naszego wewnętrznego, w pomieszczeniach, w których przebywamy. I proszę Państwa, na pewno jest tak, że pojemniki, które są dedykowane żywności, one są specjalnie zabezpieczane w tym sensie, że jest dyrektywa i są ustawy, które mówią, że nie może migrować więcej niż. I sądzę, że nasi producenci skrupulatnie dotrzymują tych warunków. Niemniej jednak, proszę Państwa, zwróćmy uwagę, że to jest jeden z elementów. My stosujemy tych składników o takim działaniu endokrynnym zdecydowanie więcej. No i tutaj konia z rzędem temu, który odpowie, jak współdziałają te wszystkie elementy, z których korzystamy. Jak to wpływa na odporność organizmu, jak to właśnie wpływa na taką podatność na różne problemy zdrowotne, w tym na problemy endokrynne. Myślę, że endokrynolodzy, skoro już zdecydowali się na podniesienie takiego larum i skierowanie próśb o to, by wykonać takie badania, na terenie Polski, by spróbować zlokalizować chociażby, jak liczebna jest ta grupa osób, które mają te problemy, i może próbować powiązać z konkretnymi czynnikami środowiskowymi. Może to by pozwoliło lepiej zarządzać tym wpuszczaniem na rynek różnych produktów właśnie wykonanych z tworzyw sztucznych. Myślę, że powinniśmy na to mocno zwrócić uwagę, bo proszę Państwa, my powinniśmy się rozwijać w sposób zrównoważony. Co to znaczy?
No właśnie, jak się przed tym wszystkim bronić, Pani Profesor?
Och.
I Pani Doktor.
Tak, więc powiem tak, no, macie Państwo plastikową wewnątrz, ale na zewnątrz powleczoną też różnymi powłokami lodówkę w domu. Niemal każdy z tego korzysta. Moniko, co my u nas propagujemy w zakładzie?
To znaczy tak, przede wszystkim trzeba zdawać, żeby Państwo zdawali sobie sprawę z tego, że plastik, są różne rodzaje plastiku i trzeba by było dokładnie czytać skład, poświęcić chwilę na to, żeby zobaczyć, że tam są takie w trójkąciku numerki od 1 do 7. Czyli nie każdy plastik może mieć kontakt z żywnością.
Nie, a który nie każdy może? Plastik, czy ta cyferka
no bo
coś nam powie?
To jest kwestia
powie?
Tak, że no, te na przykład, które są oznaczone dwójką bądź piątką, to jest polietylen wysokiej gęstości i polipropylen. Jakby to są jedne z tych bezpieczniejszych plastików, że szczególnie podgrzewanie w kuchence mikrofalowej.
No właśnie, o to chciałam zapytać.
Mycie w zmywarce, czy wlewanie do plastikowych właśnie no, kubków czy plastikowych pojemników jakichś gorących produktów tłustych, produktów kwaśnych może powodować, że te związki, o których pani profesor mówiła, no, uwalniają się do tego naszego pożywienia.
Wróciłabym, mycia w zmywarce, bo to pewnie problem wielu rodzin. Czyli na co zwrócić uwagę z tą zmywarką?
Czytać, popatrzeć po prostu na
nie
skład.
Nie wrzucać plastików do zmywarki.
No, przeczytać przede wszystkim, zobaczyć jaki to jest skład. Nie każdy plastik się do wszystkiego nadaje, tak? Na przykład małe dzieci, które gdzieś tam gryzą piloty do telewizora. To jest oczywiste, że ten plastik, z którego jest zrobiony ten pilot, on nie powinien mieć kontaktu jakby z buzią, ze śliną, bo coś może się wydzielić do, tak? Bo to nie będzie ten plastik, który ma kontakt z żywnością. Więc najlepszym rozwiązaniem to jest unikanie w przypadku przechowywania żywności, unikanie plastiku, bo możemy i teraz już coraz więcej jakby w sklepach są dostępne pojemniki szklane, słoiki szklane, nawet w szklanych słoikach możemy mrozić żywność, nie musimy w woreczkach, nie musimy w plastikowych opakowaniach, czy drewno, czy inne produkty, porcelana,
tak.
Czy metal. Zawsze to będzie jakby bardziej bezpieczne. Tak?
Powiem szanownym paniom, że ja bardzo się ucieszyłam, kiedy się okazało, że Komisja Europejska zdecydowała, powoli będziemy wycofywać plastik, ale jak przeczytałam sobie, że już niektóre sieci handlowe już wycofują plastik, w zamian są z zupełnie innych tworzyw te jednorazowe sztućce na przykład, ale w dalszym ciągu one są w woreczku foliowym.
No tak, używamy rzeczywiście folii, która często jest wykonana z polichlorku winylu. To jest taki sztandarowy polimer. Niestety używany również w kontakcie do żywności. Proszę Państwa, jeżeli możemy, to nie pieczemy w tych rękawach foliowych. Wróćmy do tradycyjnych emaliowanych lub innych szklanych.
Żeliwnych,
tak, pojemników i spróbujmy po prostu w ten sposób przygotowywać swoje jedzenie. Eliminujmy, gdzie się da, ten plastik, a w lodówce można. Naprawdę, jeśli Państwo przyjrzycie się, ile rzeczy można upakować w zwykłe słoiki nawet, to zobaczycie, że jest to już jakaś korzyść. Oczywiście tutaj można będzie mi zarzucić wypowiedzi, że nakrętki też mają pod spodem ten plastik. No cóż, proszę Państwa, ale tam, gdzie można, to po prostu próbujmy rezygnować.
Ostatnie zdanie, szanowne panie, bo pytanie. To lepiej pić z kubków plastikowych czy styropianowych? Słuchaczka zapytała.
Moniko, jak odpowiesz?
Najlepiej z żadnych. Najlepiej ze szkła. Myślę, że i mam nadzieję, że kiedyś tak. właśnie wrócimy do takich starych czasów i już są takie miejsca, gdzie właśnie mleko można kupić ze szklanych butelek, tak jak kiedyś i wszyscy właśnie tam się udają, strzelając butelkami.
To bardzo proszę, ile pomysłów do rozwijania nowych firm dla przedsiębiorców, którzy jeszcze nie otworzyli żadnej firmy, a chcieliby zaistnieć na rynku, to proszę bardzo, szklane opakowania, inne niż plastikowe, to będzie przyszłość. Bardzo serdecznie panią dziękuję. Ja myślę, że to jest temat rzeka i nie na jedną audycję, a na wiele, wiele. Moimi i państwa gośćmi były panie profesor Lidia Wolska, kierownik Zakładu Toksykologii Środowiska GUMET i dr Monika Cieszyńska-Sebejnowicz z tego samego zakładu. Jedno zdanie, pani profesor.
Dokładnie. Zapraszam państwa na stronę Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Tam znajdziecie państwo informacje na temat kierunku zdrowie środowiskowe, właśnie o tych zagadnieniach, o których dzisiaj mówiliśmy. Uczymy studentów. Zapraszam serdecznie.
Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.